Nie, zaczynam. Poczekaj, włączę dopiero.
To ja zacznę mówić. Przepraszam oczywiście tych wszystkich, których to mój komentarz rozczaruje, dlatego że ja mam w ogóle wrażenie, że ten rozdział 15 to jest taki rozdział, w którym każdy czyta serce przede wszystkim. I każdy z was, tak zresztą jak na dzielania słuchaliśmy, mógłby powiedzieć konferencję, ja właściwie nie mam więcej, pewnie nic tam specjalnego nie powiem. Ja się podzielę tym, co dla mnie jest jakoś tam ważne w tym rozdziale 15. On u nas się nazywał oblicze Boga, natomiast dla mnie to jest taki jedno wielkie słowo o Bożym miłosierdziu. I to bije tutaj jakby z każdego zdania właściwie tego rozdziału. Zaczyna się od takiego wstępu, może mało ważnego. Schodzili się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy. Grzesznicy, czyli ci, których no, tak, ich grzech był publiczny, oni byli tak napiętnowani, czyli nierządnice, złodzieje, ci, którzy żyli niemoralnie. My możemy sobie teraz wyobrazić w dzisiejszych czasach, kogo byśmy widzieli w tym rzędzie, prawda? Może każdy z nas ma gdzieś tam może jakiś pijaków, może ma jakichś narkomanów, może jeszcze kogoś, nie? I oni wszyscy przychodzili do Jezusa. To nie była jakaś pojedyncza osoba, to nie był tylko Zacheusz. Z jakiegoś powodu oni wszyscy przychodzili do Jezusa. Przychodzili, żeby Go słuchać. Oczywiście to wszyscy może być jakimś, pewnie jest jakimś takim przejaskrawieniem ze strony Łukasza, natomiast myślę, że to ma tak pokazać, nie, że oni lgnęli do Jezusa. Ale co ważniejsze, on ich przyjmował, jak mówili Łukasze, ci faryzeusze, może nawet się skarżyli, on ich przyjmował i jadał z nimi. Na poprzedniej konferencji było o ucztowaniu i było o tym, że ten wspólny posiłek to jest jakaś relacja intymności. To jest jakąś wejście w relację. I Jezus właśnie z tymi grzesznikami, takimi odsuniętymi przez innych na właśnie wyszydzanymi, on wchodzi z nimi w relację bliskości, przyjmuje ich z szacunkiem, z miłością. I to jest pierwsza rzecz, która mnie uderzyła w tym słowie. Druga rzecz, do kogo Jezus mówi tak naprawdę te obrazy? Mówi do faryzeuszów i nauczycieli pisma. Drugą rzecz, która mnie jakoś tak uderza, że właściwie w tych ostatnich rozdziałach, które czytaliśmy, to Jezus ciągle mówi do faryzeuszy. Tak jakby próbował coś w nich ruszyć, coś w nich zmienić, jakoś do nich dotrzeć. To jakby ja to odbieram jako taką walkę o faryzeuszów i uczonych w piśmie. Tych, którzy właściwie no, całe swoje życie spędzili na tym, na badaniu słowa, na analizie tego słowa. Skrupulatnie przestrzegają wszystkich nakazów prawa. Ale może właśnie nie ma w nich miłości, nie mogą się pogodzić, że Jezus uzdrawia, bo nie w tym momencie, że burzy ich jakieś takie, ich wyobrażenie, jak powinien się zachowywać pobożny Izraelita. I może to, że Jezus właśnie te obrazy mówi do faryzeuszów, może nie jest przypadkiem, przynajmniej ja to jakoś tak odbieram. Kolejna myśl, co właściwie Jezus mówi w tym rozdziale, a bardziej co Łukasz nam pokazuje. Właściwie mówi trzy razy to samo. Mi jest nawet zawsze trudno czytać jakby jeden ten fragment Ewangelii, bo dla mnie to jest jakąś taką całością. Mówi trzy razy to samo. W każdych tych trzech fragmentów one ma identyczną konstrukcję. Jest zguba, jest jakieś poszukiwanie tej zguby, aż znajdzie. Jest w końcu odnalezienie i taka wielka radość z tego odnalezienia. I po pierwsze, tak sobie, no właśnie zawsze jak trzy jest gdzieś w Ewangelii, to zawsze mi się kojarzy to, o czym chyba z Maćkiem też mówiliśmy ostatnio, że mam nadzieję, że nic nie przekręcę, że z tego co wiem, hebrajski nie znał stopniowania, czyli rzeczy ważne, były podkreślane, że coś było powiedziane dwa razy, bardzo ważne, trzy razy. Więc dla mnie to powtórzenie trzy razy jest takim jakby powiedzeniem przez Łukasza, słuchajcie, to jest coś bardzo ważnego, to jest no, taki megafon jakby włączył i chce nam jakby tak bardzo mocno zmysłowić właśnie tą prawdę o Bożym miłosierdziu. Tak jakby zależało mu, żeby nas obedrzeć z jakiegoś takiego naszego wyobrażenia Boga, wyobrażenia faryzeuszów, naszego wyobrażenia i pokazać im i nam tą prawdę, że właśnie to Boże miłosierdzie jest dla każdego. Kolejny punkt to te zguby. One też są w jakiś sposób podobne. Mamy jednego z dwóch synów. Jedną drachmę z dziesięciu. Jedną owcę setki. Jest jakby takie, zawsze to, co jest szukane, jest jakby taką, wydawałoby się mniej wartą częścią tego, co zostało. Jest mniej warte niż to, co zostało. I tutaj może też nawet ten syn, można powiedzieć, no dwóch synów, no to obaj ważni, ale jednak no, młodszy syn, a poza tym jak popatrzymy na tego syna, to no, raczej bliżej mu do takiej porażki rodzicielskiej, nie? Syn, który oddaje, żąda, żeby mu jego część dać. Myślę, że skoro pojechał w dalekie strony, to raczej nie zabrał tego wszystkiego ze sobą. Pewnie to w ogóle gdzieś tak sobie myślę, spieniężył, czyli to, co było jakąś takim bogactwem tej rodziny przez ileś pokoleń, to wszystko gdzieś pozbywa się tego. Czyli jakby postępuje jakby niezgodnie z tym, co było jakąś taką, z tego co wiem, tradycją żydowską, że tam jednak ojciec nawet jak podzielił majątek, no to, to do końca nim zarządzał, aż do swojej śmierci. On zabiera. Wyjeżdża, zostawia rodzinę, wyjeżdża jakby na tyle daleko, że to jest jakby taki, wyjeżdża do innej kultury, czy jakby zostawia też to wszystko, co jest było jego religią, w czym wzrastał. Czyli takie można odnieść wrażenie, że ten ojciec to właściwie jakby no nie może być specjalnie dumny z tego ojca, raczej może przeżywać takie napiętnowanie również ze strony innych z powodu tego syna, którego tam zostawił, nie? Więc właśnie tak jakby Łukasz nam pokazuje, że to, co zginęło, jest jakby takie, po ludzku patrząc, nie do końca wartościowe. Ale i druga rzecz, która mnie jakoś tam uderzyła, że to jest zawsze jedno. Jak jest jedna owca ze stu, to nie są dwie owce. Tak? To nie jest tak, że Pan Bóg jakiegoś grupki szuka. Pan Bóg, dla Niego każdy jest inny, jakby tym jedynym, tym takim właśnie, no właśnie jedynie niepowtarzalnym. Kolejne to mamy właśnie obrazy poszukiwania Boga, który szuka. W każdym z tych trzech fragmentów one jakby pokazują, trochę inne są te poszukiwania, trochę inny jest sposób tego szukania. U pasterza tak jakby pasterz idzie gdzieś daleko, na pustynię, szuka, wychodzi do tej owcy i szuka, aż ją znajdzie. Kobieta z kolei zostaje w domu, zostaje tu, gdzie jest blisko, gdzieś w jakimś wnętrzu, ale rozświetla, porządkuje, robi to systematycznie. Jest w tym jakieś takie, taka troska, może takie krok po kroku, prawda? Gdzieś jakbyś w tym. I tak samo Pan Bóg gdzieś szuka człowieka. I w końcu mamy obraz ojca, który, można powiedzieć, no właściwie gdzie on szuka? Sen sam wraca, nie? No ale może nie do końca tak jest. W tym, może ten obraz ojca, tego szukania jest, jakby pokazuje tą taką delikatność ojca. To, że on szanuje decyzję swojego syna. On Nie sprowadzam go na siłę, a pewnie bym mógł wysłać tam swoich ludzi, sprowadźcie go z powrotem. Nie, on czeka, ale w tej jego postawie takim, jest takie cierpliwe wyczekiwanie, wyglądanie. Zobaczcie, że on dostrzega tego syna wracającego, gdy ten był jeszcze z daleka. Zobaczcie, ile w tym jest właśnie takiego wychodzenia na spotkania, wyglądania, właśnie tego delikatnego, ale właśnie poszukiwania człowieka, tego syna. I w końcu właściwie można powiedzieć, że ten syn wraca nie dlatego, że tęsknił za ojcem, nie dlatego, że stwierdził, że zrobił źle, wraca dlatego, że był głodny. Wraca z rozsądku i tylko z rozsądku, przynajmniej tak to jakoś odczytuję. Natomiast co robi ojciec? Ojciec wychodzi mu na spotkanie, rzuca się na niego z radością, prowadzi go do domu, ale też daje mu najlepszą szatę, przywraca mu godność swojego syna, daje mu pierścień na rękę, czyli jakby stawia go jako tego, który nie jest niewolnikiem, ale właśnie daje mu pewną pozycję już w końcu daje mu sandały na nogi właśnie, żeby tak jakby przywraca go do tej godności, którą on zostawił odchodząc. Ja to tak odbieram, tak jakby ojciec powiedział, odciął jakby to jego odejście, prowadzi go z powrotem do tego samego punktu, z którego ten człowiek odszedł. I w końcu mamy właśnie już ten moment odnalezienia i radości. Nie wiem czy wy, ale dla mnie chyba te opisy tego świętowania były najbardziej takie, chciałabym powiedzieć, niezrozumiałe, nie? To znaczy ta radość. Po pierwsze, tak sobie myślę, że nie było w tym takiego czegoś, z czego my byśmy się tak może po ludzku spodziewali, albo takie mam wrażenie, że czasami tak by nam pasowało. Zobaczcie, że ojciec nie mówi do tego syna najpierw odbądź pokutę, najpierw odbądź oczyszczenie. Przecież ten syn wraca od świń, jest nieczysty, a ojciec go od razu prowadzi do domu. Nie mówi poczuj konsekwencje, my byśmy czasem może tak powiedzieli, nie? Poczuj konsekwencje swoich czynów. Nie, on go jakby wita z tą takim wielkim świętowaniem. I tak działa Pan Bóg, nie? Że czasem my byśmy chcieli inaczej, ale Pan Bóg właśnie cieszy się z powrotu każdego zagubionego. Jest ten obraz właśnie niesienia na ramionach, przynoszenia do domu, spraszania przyjaciół, sąsiadów, świętowania. Właśnie sobie myślę, że czasami w tych pierwszych Ewangeliach czasami mam takie wrażenie wręcz, że to świętowanie tak trochę jest niewspółmiernie do wartości zguby. No, drachma zginęła, drachma odnaleziona, a tu imprezę się robi, prawda? To jakby nieekonomiczne, nielogiczne. I tak myślę sobie, że nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, że coś, co może było wcale niedużo warte, ale z czym byliście związani emocjonalnie, co było dla was ważne, nie dlatego, że było drogie, tylko dlatego, że było jakoś wam bliskie, to straciliście. No właśnie to jest może ta wartość, że wartość tych zagubionych nie polega na tym, że oni są tacy fantastyczni, tylko że oni są tak ważni dla Boga. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy też, jak myślałam sobie właśnie o tym, że to świętowanie, to inwestycja, to odnalezienie jest takie właśnie nieekonomiczne, to tak przyszło mi do głowy, jak się patrzy na historię zbawienia. Czy inwestowanie w człowieka przez Pana Boga jest ekonomiczne? stworzył go, zaraz Adam, Ewa ulegli nabową szatana. Zaraz pierwsze pokolenie, jeden brat zabił drugiego. Wyprowadził z niewoli lud wybrany, oni zaraz poszli za innymi bogami. Dał swojego syna, aby zmarł za nasze grzechy. I co? Często myślę, że jakaś obojętność, naśmiewanie się. Tak jakby nic się nie stało. I bliżej sakrament pojednania. Pan Bóg przychodzi do nas w sakramencie pojednania. Otrzymujemy rozgrzeszenie. I za tydzień wracamy. Albo w ogóle nie wracamy. Wracamy za miesiąc, za parę miesięcy, za rok, za dwa, bo nie potrzebujemy Jego łaski. I tak może właśnie ta prawda tutaj o tym, to świętowanie jest też takie pokazane właśnie, żeby pokazać, że Pan Bóg, miłosierdzie Boże jest nieekonomiczne. Pan Bóg nie liczy się z kosztami. Na koniec tak jeszcze to bym chciała Was zachęcić. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Ja sobie zawsze staram się po już tych naszych zadzieleniach jeszcze wrócić do tego słowa, które, do tego rozdziału, który był. Żeby każdy z nas tak spróbował poczuć się odnaleziony, poczuć się szukany. Można wrócić do tych momentów, których my sami nazywamy, że Pan Bóg nas odnalazł. A może właśnie odnaleźć się w którejś z tych zgub, jako ten, który potrzebuje teraz odnalezienia. Można się począć w którejś z tych trzech zgub, ale ja tak sobie myślę, że tam jest jeszcze czwarta zguba. Zguba, której losy właściwie nie wiadomo, jak się potoczą, czy będzie odnaleziony, to jest ten drugi syn. Syn, któremu właściwie jest obojętny los jego brata. Nie jest dla niego ważne, czy on wrócił. Nie cieszy się z jego powrotu. Widać, pewnie go też nie oczekiwał. On o tym swoim bracie nie mówi, że to jest mój brat. On mówi, ten twój syn. W stosunku do ojca, to co mówi, tyle lat ci służę. Nigdy nie przekroczyłem twego polecenia. Czy to jest postawa syna, czy bardziej niewolnika? Wydaje się, że nie ma też jakiejś specjalnej relacji z ojcem. Nie może pojąć jego radości, nie ma też takiego współczuwania, żeby przeżywać ból razem z ojcem i razem z ojcem przeżywać radość. Wydaje się, że on tak jakby niby zewnętrznie jest przy ojcu, niby zewnętrznie jest wszystko ok. A jednak zgubił. Zgubił więź z ojcem, zgubił przekonanie, że jest ukochanym jego dzieckiem. Jego też ojciec szuka. Wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej niesamowitą moc mają te słowa, które ja odnajduję jako właśnie takie szukanie. Myślę, że też mnie. Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A wszystko trzeba się weselić, cieszyć, bo ten twój brat, który był umarły, znów ożył. To tak tyle myśli. Można wyłączyć. Ja chciałam zaproponować jeszcze jedną rzecz.